przeczytajmy jeszcze raz fragment, który czytaliśmy tydzień temu, jak obiecałem. Chciałem jeszcze raz dalej kontynuować kwestię ofiary Pana Jezusa. Więc przeczytajmy 10 rozdział listu do Hebrajczyków od wersetu 1 do 25. Prawo, jako zawierające w sobie cień przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary składane stale rok w rok, w ogóle nie może doprowadzić do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Czyż nie zaprzestano by ich przynoszenia, gdyby raz oczyszczone sumienie tych, którzy je składają, pozostawało już wolne od jakiegokolwiek grzechu? A tymczasem ofiary te, co roku ponawiane, właśnie przypominają o grzechach, bo jest niemożliwe, aby krew cielców i kozłów zmazywała grzechy. Dlatego w związku z przyjściem na świat Chrystus mówi: nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało. Nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani ofiarach za grzech. Oznajmiłem zatem: przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie: pragnę czynić Twą wolę, mój Boże. Najpierw zatem mówi: nie chciałeś ofiary ani daru oraz nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach i ofiarach za grzech, a te przecież składa się zgodnie z prawem. A następnie stwierdza: oto przychodzę, aby spełnić Twoją wolę. Unieważnia więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Ponadto każdy kapłan przystępuje codziennie do służby i wielokrotnie składa te same ofiary, które w ogóle nie mogą zmazać grzechów. Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się podnóżkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. Poświadcza nam to również Duch Święty, dlatego że po słowach: takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni, mówi Pan, moje prawa włożę w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Dodaje: a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz udawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. To jest Boże Słowo, pomódlmy się. Ojcze, Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy, można powiedzieć, duchowej manny. Potrzebujemy chleba, który by nas nasycił. I Ojcze, Twoje Słowo jest tym chlebem. Nasyć nas dzisiaj. Nasyć nas swoim Słowem, żebyśmy byli napełnieni, żebyśmy byli syci, żebyśmy byli zaspokojeni właśnie Twoim Słowem, żebyśmy mogli się nasycić tą słodyczą, która płynie z Twojego Słowa. Przez Ducha Świętego mów do nas i kształtuj nasze myślenia, abyśmy byli ugruntowani w Chrystusie, żebyśmy byli zakorzenieni w Nim, w Jego miłości, żeby Chrystus był ukształtowany w nas. Ojcze, proszę Cię, pomóż, aby to Słowo dotarło do nas w mocy Ducha Świętego. Amen. Więc jest, oczywiście przeczytaliśmy duży fragment, ale tak jak tydzień temu chciałem się skupić na jednym wersecie, wersecie 10. Mocą tej samej woli jesteśmy uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Więc omawiamy kwestię, czy też zastanawiamy się nad kwestią przyjścia Jezusa i też nad kwestią ofiary, jaką złożył. I tydzień temu mówiłem o naszej największej potrzebie. Co jest naszą największą potrzebą? No naszą największą potrzebą jest ofiara, która by nas uświęciła. A powodem, dla którego potrzebujemy uświęcenia, jest nasz grzech. Nasza potrzeba wynika z faktu, że Bóg patrzy na grzech inaczej niż my patrzymy na grzech. My bardzo często podchodzimy do grzechu lekceważąco i podchodzimy do grzechu tak, jakby się nic nie stało. Nie traktujemy grzechu jako coś negatywnego. Bardzo często do grzechu podchodzimy jako coś dobrego, przyjemnego, fajnego. Więc nie uważamy, że grzech to coś złego. Natomiast Bóg traktuje grzech bardzo poważnie. W Jego oczach grzech to bezprawie, czyli czyn, który jest sprzeczny z Bożym prawem. Grzech w swojej naturze jest zawsze zły, ponieważ jest sprzeczny z prawem Bożym, które jest dobre, święte i sprawiedliwe. A czyn, który jest sprzeczny z tym, co jest dobre, święte i sprawiedliwe, no w swojej naturze musi być zły, musi być nieświęty, musi być niesprawiedliwy. I zobaczyliśmy, że Bóg wyznaczył, aby śmierć była karą za nasz grzech. To też pokazuje, jak bardzo poważnie Bóg podchodzi do grzechu. I nie chodzi tutaj wyłącznie o śmierć fizyczną, ale też Bóg mówi nam o drugiej śmierci, która jest stanem wiecznego oddzielenia od Boga i Jego chwały. Jest to kara, która będzie wymierzona tym wszystkim, którzy odrzucili Bożego Syna i będzie to wymierzona kara na sądzie ostatecznym. Więc karą za grzech jest śmierć. A ponieważ naszym największym problemem właśnie jest grzech, jest bezprawie, jakiego się dopuszczamy względem Boga, dlatego naszą największą potrzebą jest ofiara, która by nas uświęciła. Potrzebujemy krwi, która zmazałaby nasze wszystkie winy. Nie tylko te przeszłe, nie tylko te teraźniejsze, ale też i te przyszłe. Bo jesteśmy grzesznikami i grzech, dopóki jesteśmy w tym ciele, to grzech będzie obecny w naszym życiu. Dlatego potrzebujemy takiej ofiary, która by zmazała wszystkie nasze winy. Potrzebujemy takiej ofiary, która by uczyniła nas w oczach Boga doskonałymi. I taką ofiarę, czytamy, złożył za nas Pan Jezus Chrystus. Nasz werset mówi, że jesteśmy uświęceni dzięki raz na zawsze złożonej ofierze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. I dzisiaj chciałem się skupić nad tym, czy zająć tym określeniem raz na zawsze. I przypomnieć sobie znowu pewne podstawowe rzeczy związane właśnie z ofiarą Pana Jezusa Chrystusa, czy z Jego przyjściem. Co to znaczy, że ofiara z ciała Jezusa Chrystusa jest ofiarą złożoną raz na zawsze? I jak to wpływa na to, jak oddajemy Bogu cześć? Czyli z jednej strony mamy pewną teologię, naukę o Bogu, która kształtuje naszą praktykę. Przepraszam, tak? Mamy teologię, która kształtuje naszą praktykę. Więc przejdźmy do punktu pierwszego. Jezus złożył ofiarę ze swojego ciała tylko raz. Więc autor listu do Hebrajczyków mówi o ofierze Chrystusa w kontekście ofiar, jakie Bóg nakazał składać w Starym Testamencie, w prawie mojżeszowym. Autor porównuje te ofiary składane przez Żydów zgodnie z Torą, z prawem mojżeszowym i porównuje ją z ofiarą, jaką złożył Jezus Chrystus z siebie samego. Jaka jest różnica pomiędzy tymi ofiarami? Jeśli chodzi o ofiary starotestamentowe, o te ofiary nakazane przez prawo mojżeszowe, to te ofiary musiały być powtarzane. Te same ofiary musiały być składane rok w rok. Kiedy człowiek zgrzeszył, musiał za pośrednictwem kapłana złożyć ofiarę, która zakryłaby jego winę. Dlatego te ofiary trzeba było powtarzać, ponieważ one nie usuwały winy, one tylko zakrywały winę. A jak jest z ofiarą, jaką złożył Jezus Chrystus z siebie samego? Tekst mówi nam, że Jezus złożył swoją ofiarę raz. Jezus złożył swoje ciało w ofierze tylko jeden raz. Jezus nie złożył ofiary z siebie samego 2, 3, 50 czy 500 tysięcy razy. Jezus złożył ofiarę raz, jeden raz. Jezus narodził się jako człowiek tylko jeden raz. Jezus zawisł na krzyżu tylko raz. Jezus umarł na krzyżu tylko raz. Jezus doświadczył porzucenia przez Ojca tylko raz. Jezus powstał z martwych tylko raz. Jezus wstąpił do nieba, zasiadł na tronie tylko raz. Jezus wstąpił do nieba ze swoją ofiarą, z ofiarą krwi, którą złożył na ołtarzu w niebie tylko raz. Autor listu do Hebrajczyków w 9 rozdziale mówi nam tak odnośnie ofiary Chrystusa. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami, będącej odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz reprezentować nas przed obliczem Boga. Wszedł też nie po to, aby wciąż na nowo ofiarowywać siebie samego, a tak czyni arcykapłan, gdy co roku wchodzi do świątyni z cudzą krwią. Gdyby tak było w przypadku Chrystusa, musiałby on cierpieć wiele razy od powstania świata. Tymczasem on po to ukazał się obecnie raz przy końcu wieków, aby przez ofiarowanie samego siebie usunąć grzech. I jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd, tak Chrystus raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy go wyczekują nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Więc Jezus nie ofiarowuje siebie samego wciąż na nowo. Jezus ofiarował samego siebie za nasze grzechy raz. Chrystus został złożony w ofierze raz. Zatem musimy powiedzieć, że Pan Jezus złożył ofiarę ze swojego ciała tylko albo aż jeden raz. Dlatego możemy powiedzieć, że ta ofiara jest ofiarą jednorazową, złożoną raz. Chrystus nie rodzi się co roku i Chrystus co roku nie umiera. I Chrystus co roku nie składa ofiary z siebie samego. Chrystus zrobił to raz, zrobił to 2000 lat temu na Golgocie, tak? Kiedy zawisł na krzyżu i tam umarł, Jezus złożył ofiarę Ojcu. Na Golgocie Jezus przelał swoją krew, która jest ofiarą za nasze grzechy. I z tą krwią Jezus wszedł do świątyni w niebie. Nie do tej na ziemi, ale do tej zbudowanej, do tej niebiańskiej. I tam na ołtarzu złożył swoje życie w postaci swojej krwi jako przebłaganie za nasze grzechy. Więc Jezus złożył swoją ofiarę raz. Druga rzecz. Jezus złożył ofiarę ze swojego ciała na zawsze. Raz na zawsze. Więc druga rzecz, która się tyczy ofiary, jaką Jezus złożył z siebie samego, jest taka, że ta ofiara została złożona na zawsze. Została złożona raz na zawsze. Co to znaczy? Tak jak już wcześniej zobaczyliśmy, ofiary nakazane przez prawo mojżeszowe musiały być wielokrotnie powtarzane, czyż musiały być powtarzane. Kapłan musiał codziennie sprawować swoją służbę i wielokrotnie składać te same ofiary. Co roku te ofiary musiały być powtarzane. Więc służba kapłana była cały czas potrzebna. A jak to wygląda w przypadku raz złożonej ofiary z ciała Jezusa Chrystusa? W 12 i 13 wersecie autor tego listu mówi nam: Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się podnóżkiem dla Jego stóp. Co nam ten fragment mówi o Panu Jezusie? No mówi nam, że Jezus jako kapłan Boga Najwyższego, po tym jak złożył swoją ofiarę, zasiadł po prawicy Ojca i już więcej się tym nie zajmuje. Jezus zasiadł po prawicy Ojca, Jezus już nie wraca do składania ofiar za grzech. Jezus nie zajmuje się ofiarą za grzech. Dlaczego? Ponieważ jest to już niepotrzebne. Jest, nie ma już takiej konieczności. Jezus złożył ofiarę z siebie samego na zawsze. Raz na zawsze. I dlatego nie ma konieczności, aby tę ofiarę powtarzać. Dlatego też Jezus mógł zasiąść po prawicy Boga Ojca. Nie musiał, jak ci kapłani starotestamentowi, cały czas kontynuować to składanie ofiar. Nie, on złożył ofiarę i mógł zasiąść na tronie i czekać, aż jego wrogowie staną się podnóżkiem dla jego stóp. Mógł zająć się czymś innym. Więc ofiara Jezusa jest ofiarą złożoną na zawsze. Więc to bardzo kontrastuje z tymi ofiarami składanymi w Starym Testamencie. Tamte musiały być powtarzane. Ofiara, którą złożył Jezus, jest ofiarą złożoną raz na zawsze, dlatego nie musi być powtarzana. Ofiary starotestamentowe miały swoją datę przydatności. Ta data przydatności to kolejny grzech, kolejny rok, kiedy trzeba będzie powtórzyć ofiarę. Natomiast ofiara, jaką Jezus złożył z samego siebie, w dacie przydatności ma wpisane na zawsze. Ofiara Chrystusa się nie przedawnia. Ona nie ulega zepsuciu, ona nie traci na swojej mocy. Ona jest ciągle aktualna. Swoją ofiarą Jezus usunął, Jezus wyeliminował konieczność składania jakichkolwiek innych ofiar za grzech. Dlatego Jego ofiara została złożona na zawsze. Raz na zawsze. Dlatego autor listu napisał gdzieś w 18 wersecie tego 10 rozdziału. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. Ofiara, jaką Jezus złożył ze swojego ciała, jest ofiarą, która daje przebaczenie wszystkich grzechów. Przeszłych, obecnych, przyszłych. A tam, gdzie grzechy zostały przebaczone, nie ma już potrzeby składania ofiary za grzech. Dlatego ofiara Jezusa jest ofiarą złożoną na zawsze, raz na zawsze. Kiedy idziesz do sklepu, to ile razy płacisz za chleb, który kupujesz? Raz. I jest twój. Nie musisz płacić raz i za chwilę nie wracasz, żeby zapłacić drugi raz i za chwilę, żeby znowu zapłacić. Nie. Raz i jest twój. Chrystus, tak jest też z ofiarą Chrystusa. Raz na zawsze została złożona. Jak to wpływa na naszą praktykę, na oddawanie Bogu czci? Jakie zmiany wynikają z tego, że Jezus złożył swoją ofiarę raz na zawsze? Przede wszystkim to, że ofiara z ciała Jezusa przewyższa pod każdym względem ofiary nakazane przez prawo mojżeszowe. Można powiedzieć, że tamte starotestamentowe ofiary były jedynie cieniem ofiary, którą Jezus złożył na krzyżu Golgoty ze swojej krwi, ze swojego życia. Wyobraź sobie taką sytuację, że jest bardzo słoneczny dzień, południe i obok ciebie stoi osoba i ta osoba rzuca cień. Więc porównaj sobie osobę, która rzuca cień i cień tej osoby. Czy dostrzegasz jakąkolwiek różnicę pomiędzy tą osobą a cieniem? Co widzisz, kiedy spojrzysz na tę osobę? Czy widzisz, co jest ubrana? Czy widzisz rysy jej twarzy? Czy widzisz kolor jej skóry? Czy widzisz kolor włosów? Czy jak się przybliżysz, to zobaczysz kolor oczu? Czy widzisz usta, nos, uszy, fryzurę? Czy widzisz każdy detal? A co widzisz, kiedy spojrzysz na cień tej osoby? Widzisz jedynie szary zarys, szary kształt, który nic ci nie powie na temat ubrania, nic ci nie powie na temat koloru skóry, nic ci nie powie na temat koloru włosów i tak dalej. Jest to tylko i wyłącznie kształt, zarys. Tak samo jest z ofiarą Jezusa oraz ofiarami prawa mojżeszowego. Ofiary nakazane w prawie mojżeszowym są tylko i wyłącznie cieniem ofiary Jezusa. Te ofiary, te starotestamentowe, wskazują na lepszą, wspanialszą i ostateczną ofiarę za grzech, jaka miała zostać złożona przez Mesjasza, przez Chrystusa. To znaczy, że te ofiary te starotestamentowe były tymczasowe, dane tylko do pewnego momentu, do przyjścia obiecanego Chrystusa. Jeśli Jezus złożył ofiarę z siebie samego i złoży ją raz na zawsze, i jeśli dzięki niej jesteśmy uświęceni, to znaczy, że nie potrzebujemy żadnej innej ofiary. Tylko ta ofiara, którą Jezus około 2000 lat temu złożył ze swojego ciała na Golgocie, daje nam przebaczenie grzechów. I tylko tę ofiarę Jezus wniósł do, nie do tej ziemskiej, ale do tej niebiańskiej świątyni, i tylko tę ofiarę Bóg przyjął i zaakceptował i potwierdził to, wzbudzając Jezusa z martwych. A to z kolei ma ogromny wpływ na to, jak dzisiaj oddajemy Bogu cześć, czy powinniśmy oddawać Bogu cześć. Dlaczego? Zobaczmy. Jezus poprzez swoją ofiarę zniósł, czy też unieważnił cały starotestamentowy system czczenia Boga, który opierał się o fizyczną świątynię, zbudowaną przez człowieka, który opierał się na kapłanach, którzy byli pośrednikami między Bogiem a człowiekiem, i który unieważniał ofiary, które ci kapłani składali. Chrystus zbudował nową świątynię, która składa się z żywych kamieni. Świątynia Boga składa się z żywych kamieni, nie z kamieni, nie z cegieł, nie z drewna, ale z żywych kamieni, to znaczy z ludzi, którzy zawierzyli Jezusowi Chrystusowi. I każdy, który zawierzył Jezusowi Chrystusowi, który narodził się z Ducha Bożego przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, jest częścią tej Bożej świątyni, jest tym żywym kamieniem, z których zbudowana jest świątynia Pana. Więc Kościół Pana Jezusa Chrystusa, nie budynek, ale ludzie. Ludzie są Kościołem, więc Kościół Pana Jezusa Chrystusa jest świątynią Ducha Świętego, jest świątynią Bożą. Apostoł Paweł napisał tak w drugim liście do Koryntian: jaka zgoda między przybytkiem, czyli świątynią Boga, a bóstwami? My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga, zgodnie z Jego słowami, zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał, będę ich Bogiem, a oni moim ludem. Więc apostoł Paweł mówi, my jesteśmy przybytkiem, świątynią Boga. Mówi o sobie, ale też mówi o swoich adresatach. To znaczy, że my, którym posługuje się Paweł, to w zasadzie wszyscy wierzący. I to wszyscy wierzący są Bożą świątynią, w której zamieszkał Bóg, Duch Święty. Więc Chrystus zbudował swoją świątynię, nową świątynię. Świątynię, która składa się z ludzi, z żywych kamieni, z ludzi, którzy są narodzeni na nowo. Ale też poprzez swoją ofiarę Jezus zniósł potrzebę kapłanów, którzy w jakiś sposób pośredniczyliby pomiędzy Bogiem a człowiekiem poprzez składanie ofiar za grzech. Skoro Jezus raz na zawsze złożył ofiarę ze swojego ciała i zasiadł po prawicy Ojca, to znaczy, że nie ma już potrzeby składania jakiejkolwiek ofiary za grzech. A jeśli nie ma potrzeby składania ofiary, to kapłani, którzy by się tym zajmowali, nie są już potrzebni. Taka służba i takie kapłaństwo jest zbędne. A ponieważ Jezus ustanowił nową świątynię, dlatego też Jezus ustanowił nowe kapłaństwo w tej świątyni. Piotr, apostoł Piotr, napisał do wierzących Pana Jezusa Chrystusa tak: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, Teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Wy jesteście rodem wybranym królewskim kapłaństwem. Wtóruje mu Jan, który w objawieniu napisał w pierwszym rozdziale. Jan do 7 kościołów położonych w Azji. Niech wam towarzyszy łaska i pokój. Darzy nimi ten, który jest, który był i który nadchodzi. 7 duchów, które są przed Jego tronem oraz Jezus Chrystus, wierny świadek, pierwszy zmartwychwstały i władca królów ziemi, temu, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów. Uczynił nas królestwem i kapłanami Boga, swojego Ojca. Jemu niech będzie chwała, do Niego niech należy moc na wieki. Amen. Więc Jezus, więc apostoł, zarówno apostoł Piotr, jak i apostoł Jan mówią nam, że Jezus wprowadził nowe kapłaństwo. I jest to powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących. Chociaż kapłaństwo wszystkich wierzących, powszechne kapłaństwo. Wszyscy ci, którzy narodzili się z Bożego Ducha przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, są nie tylko żywymi kamieniami składającymi się na świątynię, ale są też kapłanami Boga, kapłanami Ojca. Więc każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa jest kapłanem Ojca. Zobaczmy, do kogo wcześniej się zwracał zarówno Piotr, jak i Jan. Jan mówi, napisał do 7 zborów, które są w Azji, czyli w obecnej Turcji. I wcześniej Piotr mówi, wy, którzy niegdyś byliście nieludem, on się zwraca do pogan, którzy się nawrócili. Więc generalnie wszyscy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są kapłanami Boga. Dlatego apostoł Paweł napisał tak, gdyż jeden, w liście do Tymoteusza, gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, on siebie samego złożył na okup za wszystkich na świadectwo swoim czasom. Więc Jezus usunął wszelkich pośredników do Ojca. On sam jest pośrednikiem do Boga. A jest to możliwe z powodu ofiary, z powodu okupu, jaki złożył z siebie samego. Więc Chrystus unieważnił kapłaństwo starotestamentowe i uczynił nowe kapłaństwo w nowej świątyni. Jest to kapłaństwo, gdzie każdy człowiek, który jest narodzony z Bożego Ducha przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, jest kapłanem Boga Ojca. Kilka słów zastosowania. Więc najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Jezus Chrystus złożył raz na zawsze ofiarę ze swojego ciała za nasz grzech i dzięki tej ofierze jesteśmy uświęceni. To zmienia wszystko, jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci. W Starym Testamencie, w Prawie Mojżeszowym mieliśmy określone, jak Bóg powinien być czczony, jak Bogu powinna być oddawana cześć. I kluczowe miejsce w tamtym systemie odgrywała świątynia, kapłani oraz ofiary, jakie były składane w Bogu w tej świątyni za pośrednictwem kapłanów. Przyjście Jezusa Chrystusa na świat oraz to, czego dokonał na Golgocie, unieważniło ten cały system. Chrystus zastąpił wszystko. Chrystus zastąpił świątynię, kapłanów, ofiary. Chrystus zastąpił świątynię, ponieważ sam był świątynią. Był świątynią Boga Najwyższego. Kiedy Jezus powiedział na temat świątyni, że nie pozostanie na niej kamień na kamieniu, czy w innym miejscu, że Jezus powiedział, że zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Jest dodany komentarz, mówił o świątyni ciała swego, więc Jezus zastąpił świątynię starotestamentową, ponieważ On jest świątynią Boga Najwyższego. Chrystus zastąpił kapłanów, ponieważ Jezus sam jest najwyższym kapłanem ustanowionym przez samego Ojca w niebie. Chrystus zastąpił ofiary, ponieważ złożył jedną doskonałą ofiarę za nasz grzech i przez to uczynił nas doskonałymi przed Bogiem. Zatem istotą oddawania Bogu czci nie jest kamienna czy drewniana czy jakakolwiek fizyczna świątynia zbudowana ludzką ręką, ani kapłani, ani nie są to jakieś ofiary. Istotą oddawania Bogu czci jest Pan Jezus Chrystus, który jest zarówno świątynią, który jest kapłanem, arcykapłanem, najwyższym kapłanem i który jest ofiarą. Więc istotą oddawania Bogu czci jest Chrystus. Dlatego Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, bo tylko On może takim być. Dlatego Boga można czcić jedynie za pośrednictwem Chrystusa. Dlatego też Jezus wzywa, czy też woła do siebie wszystkich ludzi i mówi: przyjdźcie do mnie. Nie idźcie do jakichś samozwańczych pośredników, ale przyjdźcie do mnie, a ja was stawię doskonałymi przed moim Ojcem w niebie. Chrystus mówi do nas wszystkich, abyśmy zawierzyli Jemu, wyłącznie Jemu, ponieważ On dokonał przebłagania za nasze grzechy. Jezus raz na zawsze złożył ofiarę z siebie samego, aby nas uświęcić. Nie potrzebujesz już żadnej ziemskiej świątyni, nie potrzebujesz żadnych kapłanów czy jakichś pośredników, nie potrzebujesz żadnej innej ofiary. To, czego potrzebujesz, to wyłącznie Chrystusa, Chrystusa Pana. On jest wszystkim, czego my potrzebujemy, aby otrzymać przebaczenie grzechów, aby pojednać się z Bogiem, aby otrzymać życie wieczne, aby zostać przyjętymi do Bożej rodziny, aby stać się tą nową świątynią, aby stać się kapłanami Boga żywego. Więc Chrystus ma to wszystko, czego tobie i mnie brakuje. I Chrystus chce nam to dać. Bardzo nam chce dać. Dlatego wzywa nas, każdego człowieka, do siebie. Przyjdź do mnie. Więc przyjdź do Niego w wierze. Zawierz Jemu i pójdź za Nim, stając się Jego uczniem, Jego naśladowcą. Amen.